Kwietniowy festiwal voucherów w Biedronce nadal trwa. Od poniedziałku do wtorku zrób łączne zakupy za minimum 299 zł z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i odbierz 10 zł rabatu od razu oraz voucher na 20 zł do wykorzystania 2 maja na majówkowe zakupy za minimum 149 zł. Limit: jeden rabat i voucher na konto Moja Biedronka. Szczegóły w sklepie i na biedronka.pl. I to dobry powód, by iść do Biedronki.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Marcin Piątkowski, profesor, ekonomista z Waszyngtonu, wykładowca w Warszawskiej Akademii Koźmińskiego. Dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry Panie Rektorze.
Czy babciowe to rozrzucanie pieniędzy z helikopteru? Pytam dlatego, że już niektórzy, jak Pan ich nazywa, neoliberalni ekonomiści mówią, że nie wolno rozdawać tych pieniędzy, że Tusk jest gorszy niż Kaczyński. Znowu chce przepalić 10 miliardów.
To nie przepalanie babciowe nam się przyda. Polska potrzebuje większej liczby kobiet, które pozostaną na rynku pracy i oczywiście musimy poradzić sobie z naszym problemem demograficznym, który jest największym wyzwaniem dla Polski w ciągu kolejnych dekad. W przeszłości żeśmy ten problem zaniedbali, co widać, co odbija nam się teraz czkawką. Jeden z wielkich, oprócz naszego ogromnego sukcesu gospodarczego ostatnich 30 lat, to właśnie problem demograficzny było ogromne zaniechanie, którego żeśmy wcześniej dokonali. Ale dobrze, że teraz próbujemy temu przeciwdziałać.
Ale daliśmy 500+, daliśmy 800+, a ludzi od tego nie przybywa.
Zgoda, to akurat dzietności to za bardzo nie pomogło, chociaż pomogło akurat zwiększeniu spójności społeczeństwa, podniesieniu poziomu godności. To trudno te czynniki wrzucić do modelu ekonomicznego i też prawie, że zlikwidowało biedę. Co do babciowego, pewnie ten program mógłby być jeszcze lepiej zaadresowany, ale eksperymentujmy. Zobaczmy, co on przyniesie i później go ocenimy.
A nie przeraża pana wydawanie pieniędzy, rozrzucanie z helikoptera? No przepraszam, to zresztą ta koalicja to sformułowanie wymyśliła. To oni mówili, że PiS nic innego nie robi, tylko rozrzuca pieniądze z helikoptera. Swoją drogą chciałbym stanąć pod tym helikopterem, nigdy nie trafiłem, ale
to nie jest rozrzucanie pieniędzy z helikoptera, to jest inwestycja w przyszłość, którą trzeba oczywiście sprawdzić, jak ona będzie działać. 500 i 800 plus zadziałało po stronie likwidacji biedy i zmniejszania nierówności, nie zadziałało, jeśli chodzi o dzietność, ale eksperymentujmy, zobaczmy za rok, dwa, jak ten program będzie działał.
Pan w swoich wywiadach mówi, nie zaciskajmy pasa, bo to niczemu nie służy. No to jeżeli nie zaciskajmy pasa, dobrze, zostaje pan właśnie ministrem finansów, wicepremierem, człowiekiem numer jeden od gospodarki. I w co inwestuje Marcin Piątkowski, minister Marcin Piątkowski?
Upraszczając i przesadzając, we wszystko, bo Polska jest cały czas krajem, który jest niedoinwestowany. Przez 1000 lat byliśmy cywilizacyjnie i infrastrukturalnie z tyłu Zachodu i mamy ogromny potencjał na to, żeby iść do przodu i inwestycje są tutaj kluczowe.
Przyjdzie profesor Leszek Balcerowicz, spyta, no dobrze, młody kolego, ale skąd wziąć na to pieniądze?
Mamy na to pieniądze, nasz dług jest mniejszy niż połowa naszego dochodu narodowego. W porównaniu z całą Unią Europejską nasz dług publiczny w stosunku do dochodu narodowego to jest tylko trochę ponad połowa średniej dla Unii Europejskiej.
Czyli chce pan się zadłużyć? Chce pan, żeby nasze dzieci spłacały pańskie fantastyczne pomysły?
To jest taka narracja, która jest narzucana nam właśnie przez neoliberałów, która mówi, że jak Polak pożycza na kupuje mieszkanie, to bierze kredyt. Jak przedsiębiorca pożycza pieniądze, żeby zainwestować, to mówi, że on inwestuje. Ale jak państwo pożycza pieniądze, żeby inwestować w przyszłość, to się zadłuża. To nie jest prawdą. Polska do tej pory uzyskiwała duże korzyści z tego, żeśmy prowadzili aktywną politykę fiskalną. Dzisiaj dług Polski w stosunku do dochodu narodowego jest dokładnie taki sam jak 30 lat temu, mimo tego rozdawnictwa, które niby miały w międzyczasie miejsce.
Trzymam w rękach książkę Marcin Piątkowski, Złoty wiek. To jest właśnie książka mojego gościa, profesora Marcina Piątkowskiego. Pan mówi tak, Polska została europejskim liderem wzrostu. Wie pan, my się tak nie czujemy. Jak pan opowiada o tym, że to jest złoty wiek, to ludzie mówią, no tak, facet mieszka w Waszyngtonie, odkleił się ciut.
Nie odkleiłem się, bo jestem cały czas tutaj związany z Polską, jestem oczywiście Polakiem i to może dopiero z perspektywy Waszyngtonu czy Pekinu widać, że Polska w ciągu ostatnich 35 lat osiągnęła największy swój sukces gospodarczy w całej tysiącletniej historii. Zwiększyliśmy nasz dochód narodowy na mieszkańca 3,5 razy. Żadna inna gospodarka w Europie i na świecie, wśród krajów na podobnym poziomie rozwoju, rozwoju nie osiągnęło takiego sukcesu. Rozwijamy się od 30 lat nawet szybciej niż Koreańczycy, Singapurczycy, Tajwańczycy. I to jest
z jednej strony... już pewien poziom osiągnęli taki Singapur.
Nie, my wcześniej i tak, żeśmy zawsze w Polsce, ale również za granicą przedstawia się te kraje azjatyckie jako kraje sukcesu. Mnie zawsze to frustrowało jako Polaka i jako ekonomistę, że nie używa się Polski jako przykładu sukcesu, który jest bardziej replikowalny przez biedne kraje świata niż przykłady azjatyckich tygrysów.
Ale to właśnie, wie pan, plan Balcerowicza. Balcerowicz powie, to ja jestem ojcem tego sukcesu. Nie wydawaliśmy ponad miarę, nie rozrzucaliśmy pieniędzy z helikoptera, tylko ciubiliśmy i inwestowaliśmy tam, gdzie nas było stać.
Gdybyśmy wydali więcej, to jeszcze byśmy byli bardziej do przodu. Myślę, że dzisiaj już bylibyśmy na poziomie, gdyby nie fiskalny fundamentalizm, który nam podcina skrzydła, który mówi, że nas nie stać, że się nie da, że po prostu inwestować w przyszłość nie można. Dzisiaj już bylibyśmy na poziomie dochodu Hiszpanii, a tak to nam zajmie to kolejną dekadę.
Mówi pan, że nas nie stać, tego się nie da. Wie pan, no ale znowu PiS mówił, że nas stać i zarzucano mu gigantomanię. Pan niektóre te pomysły popiera, choćby CPK.
Popieram CPK i popieram właśnie prawie wszystkie inne pomysły inwestycyjne. Polska potrzebuje tych inwestycji, żeby wykorzystać swoją historyczną szansę, żeby pierwszy raz w historii dogonić Zachód. Chyba nigdy w historii naszej tysiącletniej...
Jedno lotnisko ma nam pomóc dogonić Zachód.
To nie ma być tylko samo lotnisko. Ja widzę CPK jako część większej układanki, z którego w ramach całego obszaru gospodarczego tworzymy nowe gospodarcze serce Zachodu, w którym ściągamy dziesiątki, a i nawet setki miliardów dolarów, które teraz na świecie szukają dla siebie nowego miejsca, bo wychodzą z Chin, bo wychodzą z wielu innych krajów na świecie i szukają bezpiecznej przystani z wykształconą siłą roboczą. Tak, o ile się o to postaramy, to zainwestują. Już to robią, bo nawet po pandemii napływ kapitału zagranicznego się zwiększył, a nie zmniejszył, mimo wojny oczywiście u naszych sąsiadów. Teraz jest pytanie, czy my będziemy w stanie tą ogromną historyczną szansę wykorzystać i CPK jest częścią tego naszego pakietu, który powie: inwestorzy zagraniczni, przyjdźcie do nas, mamy wykształconą siłę roboczą, mamy lotniska, mamy autostradę do Berlina, mamy szybkie koleje, przyjdźcie do nas, bo to będzie najlepsze miejsce do inwestycji na świecie.
Obiecuję wrócić do tego w drugiej części naszej rozmowy, ale teraz jeszcze dwa pytania. Przyjmujemy euro, czy nie przyjmujemy?
Tak, ale nie szybko, bo nie można zapominać o tym, że póki co Europejski Bank Centralny to jest taki zakon monetarnych ortodoksów, który prowadzi politykę monetarną, która doprowadza do recesji.
Czy chcę mi powiedzieć, że dopiero jakby pan został szefem Europejskiego Banku Centralnego, musiałbym przyjąć euro, bo pan nie jest zakonnikiem monetarystą.
Bo uważam, że strefa, czy historia euro pokazała, że mocne kraje stają się mocniejsze w strefie euro, a słabe stają się słabsze. I Polska musi zbudować swoje muskuły, między innymi dzięki większym inwestycjom, żeby jak już wejdziemy do tego euro, to żeby korzystać na euro tak jak Niemcy, a nie tracić tak jak Grecy.
Zostaje pan posłem. Głosuje pan za tym, żeby postawić Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, czy nie?
Nie jestem prawnikiem, ale jako ekonomista nie widzę, żeby te zarzuty były wystarczająco mocne, żeby mu takie zarzuty stawiać.
Glapiński się obronił tym, co robi? Dobrze walczył z inflacją?
Bank centralny, jeden z głównych zarzutów jest taki, że bank centralny skupował dług rządu, ale to jest niewłaściwy zarzut, bo właśnie zadaniem banku centralnego, po to mamy własny Narodowy Bank Polski, żeby w sytuacji kryzysu, jaką była pandemia, ratował polską gospodarkę i dokładnie to robił NBP. Zresztą wcześniej, na przykład w 2009, inni prezesi NBP robili to samo, więc tutaj ekonomicznie tego zarzutu zupełnie nie rozumiem.
RMF24 i nasze media społecznościowe to jest to miejsce, gdzie dalej będę prowadził rozmowę z panem profesorem Marcinem Piątkowskim, bardzo wiele innych pytatów, a na końcu spytam o pewnego bardzo znanego polityka, który chciał zrobić karierę w Banku Światowym, ale to na końcu będzie pytanie Jacka Kurskiego. Ale najpierw na poważnie, bo to, co zapowiadałem, to pytanie bufo. Pan mówi tak, że Glapiński się obronił ekonomicznie oczywiście. Nie mówimy o polityce, nie mówimy o jego pogadankach, które uwielbiał. Tak. Nie mówimy o retoryce Adama Glapińskiego. No dobrze, ale wie pan, że znowu miałem tutaj w studiu ekonomistów, miałem profesora Balcerowicza, który mówi, to jest facet, który drukował pieniądze. Za to powinien go spotkać kryminał.
Nie, nieprawda. Z ekonomicznego punktu widzenia NBP mniej więcej robiło to, co chcemy, żeby Narodowy Bank Polski robił. Oczywiście nie jest to, daleka jest to postać, ma ta postać dużo rys. Ja na pewno można zarzucić bankowi naszemu centralnemu, że zupełnie bez uzasadnienia obniżał stopy procentowe we wrześniu i w październiku zaraz przed wyborami. Ja uważam, że on powinien poczekać do nowych danych.
Zwalczył inflację.
To były wtedy nieuzasadnione i myślę, że osłabił reputację NBP, ale czy to są rzeczy,
ale wie
które
pan, że
są...
Ale wtedy wszyscy politycy od niego żądali: zwalczaj inflację, mamy dużą inflację.
Mówimy o obniżeniu stóp procentowych tych nagłych zaraz przed wyborami. To był sygnał, który jak gdyby pokazywał, że bank centralny, jego decyzje są zależne właśnie od kampanii wyborczej, od wyborów. I to jest jakiś tam zarzut.
A pan myśli, panie profesorze, że w Polsce prezes NBP to jest facet z zamku, nie wiem, na szklanej jakiejś w górze, tak?
Wcześniej też tak było. Przecież to nie jest tak, że Narodowy Bank Polski rzeczywiście jest całkowicie niezależny od tego, co się czyta w gazetach i o czym się mówi. To prawda, ale bank centralny jest instytucją kluczową dla wszystkich Polaków i powinniśmy od niego wymagać, żeby starać się pokazywać, że jest rzeczywiście niezależny od cyklu politycznego. To nie zawsze się udaje, ale powinien się starać, bo dzisiaj duża część Polaków, pewnie 2/3 Polaków, nie ma zaufania, jeśli chodzi o apolityczność tej ważnej instytucji.
Profesorze, dobrze, tylko pan to mówi z perspektywy człowieka, który ma ten komfort, bycia akademikiem. Pracuje pan sobie w Waszyngtonie w cenionych instytucjach. Nie można wymieniać ich nazwy, bo pan ich nie reprezentuje. Ale powiem państwu, że to jest taka duża znana instytucja
międzynarodowa.
Bardzo znana i ma bank w nazwie i światowy ma w nazwie, ale nie można tego łączyć, broń Boże. Pan jest po prostu odklejony, panie profesorze. Pan nie wie, jak my tu w Polsce żyjemy. Cytuję panu te mniej więcej te zarzuty, które słyszę. A pańskie pomysły, no to są takie marzenia chłopca, który się naoglądał PowerPointa.
Nie jestem odklejony. Ja właśnie myślę, że mając taki dystans geograficzny, emocjonalny i historyczny do tego, co się dzieje w Polsce, to jest właśnie dystans, który jest bardzo nam potrzebny w polskiej debacie, bo pokazuje, że właśnie z tej globalnej perspektywy Polska jest krajem sukcesu i powinniśmy sobie z tego zdać sprawę i też zmienić sposób myślenia. Powinniśmy skończyć z takim prowincjonalnym minimalizmem, który mówi, że mamy po cichutku sobie gdzieś tutaj na boku sobie żyć. Nie. Uważam, że Polskę stać na to, żeby być gospodarczym liderem Europy i żeby wejść do takiego twardego, wąskiego jądra bardzo małej grupy krajów, które pcha światową cywilizację do przodu. My nigdy w tym jądrze nie byliśmy. Pierwszy raz
właśnie,
w historii
nigdy nie byliśmy.
Jesteśmy zaraz za nimi.
Co panu przyszło chodzi do głowy? My nigdy nie byliśmy Niemcami, nigdy nie byliśmy Francją, Włochami nawet.
Ale chcemy być, mamy takie ambicje, nie wszyscy chcą tylko grillować w niedzielę. Jako Polska chcemy też być, nie tylko grillować, ale być też i częścią G20. I na przykład, żeby być częścią G20, nie wystarczy tylko mówić, że my chcemy być G20, bo po prostu chcemy, jesteśmy tacy piękni i to my uczyliśmy Francuzów jedzenia widelcami, tylko, że właśnie mamy coś do powiedzenia. Jesteśmy krajem sukcesu, który ma agendę nie tylko dla siebie i nie chodzi o to, żeby obniżać VAT na usługi kosmetyczne, bo tym świata nie zainspirujemy, tylko
a
że mamy jakiś pomysł...
Co pan ma przeciwko
pomysł...
obniżce VAT w sektor beauty? Wie pan, ile kobiet dzięki temu ma pracę?
Nie skomentuję tego, ale Polska...
Ej, hello! Przepraszam, nie, stop, nie, ja tu będę protestował. Ja protestuję w imieniu pani Małgosi, która robi paznokcie mojej żonie. Pani Małgosia...
Pozdrawiamy wszystkie żony, moją też, ale to nie jest strategia rozwoju Polski. Takiej strategii nie mamy. Nie mamy strategii rozwoju dla Polski, dla Europy i dla Zachodu. I to, jak będzie wyglądał świat za 50 lat, świat, w którym będą żyły nasze dzieci i nasi wnukowie, w dużym stopniu będzie zależało od tego, co się będzie działo w Europie, co będzie robiła Polska.
Panu się w ogóle nie podoba obniżenie podatków, to o to chodzi.
Teraz nie jest czas na obniżenie podatków. Z jednej strony powinniśmy wykorzystać historyczną szansę, żeby te kapitały zagraniczne, globalne ściągnąć do Polski, które szukają sobie tego
a
nowego miejsca.
A jak się ściąga globalny kapitał? Jeśli nie obniżając teraz podatki i dając im...
Nie, oni nie szukają już niskich podatków. Zresztą na szczęście ustalono teraz na świecie, że kapitał globalny musi płacić co najmniej 15% CIT-u, więc bardzo dobrze, że się to wydarzyło. Oni szukają miejsca, gdzie będą mieć dostęp do wykształconej siły roboczej, będą mieć dostęp do międzykontynentalnego lotniska, do szybkiego transportu, do autostrad, do kolei, do bezpiecznego systemu prawnego. I Polska jest takim krajem, który naprawdę może ściągnąć kilkaset miliardów dolarów. Ale jeszcze z drugiej strony, nie chodzi tylko o maksymalizację szans, ale też o minimalizację ryzyk. No przecież mamy kryminalistę Putina zaraz za naszą granicą i nasz rząd mówi o tym, że to jest czas kryzysu, czas trwogi.
Że to jest czas przedwojenny.
Że to jest czas wyzwań, a w międzyczasie mało robimy. Znaczy nie inwestujemy w siebie. Jeżeli to jest czas tych wyzwań, to powinniśmy wykupić droższą polisę ubezpieczeniową, nie tylko inwestując w wojsko, ale inwestując w siebie, inwestując w cały rozwój, żeby przede wszystkim odstraszyć Putina od jakichkolwiek pomysłów, żeby atakować Polskę.
No dobrze, ale to wie pan, odstraszy Putina co? Siła militarna, dlatego przychodzi rząd i mówi, kupujemy czołgi.
Ale siła państwa to nie tylko czołgi. Czołgi trzeba mieć haubice, armaty i całą resztę i są generałowie lepsi, eksperci lepsi ode mnie, ale siła państwa polega na sile całego państwa, nie walczy się tylko armią, walczy się całym państwem. To właśnie dlatego powinniśmy dzisiaj inwestować i w CPK, i w porty, i w autostrady, i w metro w Warszawie, i w szybkie tramwaje, i w doktorantów, i w pielęgniarki. To jest właśnie ten krytyczny moment, w którym musimy pokazać Putinowi, że atak na Polskę bądź jakikolwiek kraj w NATO mu się po prostu nie opłaci.
Bardzo to wszystko pięknie brzmi. Pięknie brzmi to, co pan pisze w swojej książce. Jeszcze raz pokazuje Złoty Wiek. Proszę państwa, to ja tę książkę przeczytałem dawno temu. Nie tak dawno, bo ona znowu tak dawno nie wyszła.
Ale... Proszę jeszcze raz, tak.
Dobrze, jeszcze raz ją pokazuję.
Mówię jeszcze raz przeczytać, a niekoniecznie jeszcze raz pokazać.
Ja ją chętnie, tak, chętnie przyznaję, nie przeczytałem całej. Przeczytałem 2/3 tej książki.
Okay.
Ale nie dlatego, że reszta była nudna, tylko, dobra, mniejsza z tym. W każdym razie, pan pisze i mówi piękne rzeczy. Teraz cytat z pańskiego wywiadu. Pan mówi tak, wspieram takie pomysły jak CPK, bo patrzę na CPK jako na szersze cywilizacyjne przedsięwzięcie, a dla mnie CPK powinien być częścią wielkiego projektu między Łodzią a Warszawą, nowego przemysłowego serca Europy na takiej naszej drugiej Gdyni. Jak człowiek słyszy, że to ma być serce Europy, że Polska ma być tym czempionem europejskim, no to kto jest przeciw? Ale z drugiej strony wydaje nam się to tak strasznie odległe, takie wręcz niemożliwe.
Nie możemy bać się być wielkim krajem, nie możemy bać się mieć marzeń, że może nam się rzeczywiście coś udać i tym liderem możemy być. Ja jestem przekonany, że duża część społeczeństwa chce i wie, że Polskę stać na więcej. Naprawdę nie chcę tylko skończyć na tym, że będziemy zawsze tym krajem, który jest kilka kroków za tymi najlepszymi.
Zbierać naprawdę szparagi.
Naprawdę nas stać na to, żeby być tak potężni jak Niemcy, tak potężni jak Francja, tak potężni, tak bogaci jak Holandia czy Szwecja. Tylko że dzisiaj te marzenia trzeba przekształcić w strategię, w taktykę i później wydatki, codzienne decyzje. Po to mamy rząd, żeby rząd jest od tego, żeby podejmować decyzje. Nie jest oddzielenia włosa na czworo i mówienia, że zrobimy 15 audyt, 16 analizę, że no, trzeba
tak
wydawać
jest,
z głową.
Akurat tutaj, jeśli chodzi o audyty, to mniej więcej trafi pan z liczbą audytów. Na razie chyba ja naliczyłem z 6 audytów CPK.
Słyszałem też pana wcześniejszej debacie o CPK, taką bardzo ciekawą liczbę, która mówiła, że do tej pory analizy uzasadniające konieczność wybudowania CPK miały 1757 stron. No to ile możemy to analizować? Oczywiście trzeba zaudytować, sprawdzić, trzeba otworzyć na nowo tą inwestycję, ale to nie chodzi tylko o CPK.
Ale wie pan dobrze, właśnie chciałem to powiedzieć, bo nie rozmawiajmy o jednym, nawet największym przedsięwzięciu, ale wie pan, że w Polsce to się stało tematem kpin, no bo wychodził premier Morawiecki i mówi, wybudujemy 1 000 000 samochodów i zera. Żadna nie jeździ. Mówili, wybudujemy port kontenerowy w Świnoujściu, ale się okazuje, że rzekę trzeba teraz chronić, no i nie da się zrobić tego.
Ta narracja była błędem i ona niestety nam dzisiaj odbija się czkawką, mówiąc o tym, jak będziemy mieć właśnie 1 000 000 samochodów, ale co wcale nie oznacza, że sam pomysł, żeby inwestować i w porty, i w Izerę, i w nowe autostrady, i przecież w sieci energetyczne, i w zieloną gospodarkę, i w zieloną transformację, takich projektów, które warto zainwestować, nie brakuje i one się wszystkie spłacą, bo one będą tak wysoko rentowne, że biorąc pod uwagę koszt finansowania Rzeczpospolitej, który wynosi trochę powyżej zera, odejmując inflację od kosztu finansowania, takich projektów, które się spłacą, one są warte biliony złotych. Chodzi tylko o to, żeby podjąć decyzję, mieć pozytywną agendę, że idziemy do przodu.
Czego nam brakuje oprócz CPK, czyli wielkiego hubu między Warszawą a Łodzią?
Praktycznie w infrastrukturze praktycznie nam brakuje wszystkiego, ale też i w starej infrastrukturze takiej fizycznej, ale też i niefizycznej. Na przykład Polska ma świetne fundamenty, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Większość, 1/3 pracowników pierwotnych OpenAI, czyli firmy, która wymyśliła ChatGPT, to byli Polacy. Więc chodzi o to, żeby też inwestować w sztuczną inteligencję.
1/3 z OpenAI na początku to byli Polacy?
Tak, łącznie ze współzałożycielem. Więc to pokazuje, że mamy ogromny potencjał, tylko że nie wystarczy mieć tych ludzi, bo oni wyjadą do
Doliny Krzemowej, do Kalifornii. Wie pan, przepraszam, przeczytałem o młodym chłopaku, który jeszcze matury nie robi, ale w zeszłym roku wygrał, ja mogę się pomylić, ale zdaje się, że był pierwszy w olimpiadzie matematycznej, drugi w fizycznej, trzeci w chemicznej. Światowej, nie polskiej, światowej. Mogę się pomylić, a w każdym razie te trzy i był na miejscach 1, 2, 3. I on oczywiście, gdzie się dostał na studia? Wszędzie na świecie. Dokąd wyjeżdża? Pewnie do Ameryki.
Zgoda. Pomysłów na dobre inwestycje nie brakuje. Od sztucznej inteligencji przez autostradę, przez CPK, przez też również ochronę zdrowia, na którą wydajemy najmniej w Europie. Polska, to musimy więcej w siebie zainwestować, bo dzisiaj w porównaniu z Niemcami jesteśmy takim bardzo chudziutkim młodzieńcem.
A propos inwestycji, pan wybaczy, ale musimy kończyć. Ja mam dwa pytania. Najpierw pytanie pierwsze. Gdzie pan inwestuje? W co inwestuje swoje prywatne pieniądze, Marcin Piątkowski?
W swoje dzieci, w kapitał ludzki, w to, żeby być jeszcze bardziej kompetentnym specjalistą i żeby też przekonywać innych do tego w Polsce i w Europie.
A nie odkłada, że można... pan pieniędzy na emeryturę gdzieś?
Też odkładam i w Polsce, i za granicą, ale ja wierzę w to, że Polska i Europa to jest najlepszy przykład, jak ma wyglądać świat za 50 lat i chcę resztę życia spędzić właśnie na tym, żeby dzielić się pomysłami i mam nadzieję inspirować innych, żeby się to wydarzyło.
Chce pan resztę życia spędzić w Polsce czy w Ameryce?
W Polsce i w Europie, tak. Patrząc, spędziłem 1/3 dorosłego życia w Ameryce, mieszkałem w Chinach, byłem w innych częściach świata. Jestem przekonany, że świat będzie za 50 lat lepszy, jeśli on będzie wyglądał bardziej jak Europa, a nie jak Ameryka, czy nie daj Boże Chiny.
Poznał pan w Banku Światowym Jacka Kurskiego?
Spotkał Miałem tylko jedną, może przypadkową okazję, żeby się spotkać na korytarzu.
I ten wyjątkowy ekonomista nie zainspirował pana? Nie zrobił tam jakiejś kariery?
Dalej czekam na przeczytanie tych referatów i publikacji naukowych pana Kurskiego.
A, czeka pan. Czyli Jacek Kurski jeszcze panu ich nie nadesłał.
Jeszcze nie miałem okazji ich przeczytać. Ale mamy teraz nowego przedstawiciela Polski w Banku Światowym, wyznaczonego przez nowego ministra finansów, więc
no na pewno nie jest aż tak widowiskowy jak Jacek Kurski.
Myślę, że nie, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być kompetentnym i dobrze reprezentować interesy Polski, ale też nie tylko reprezentować te interesy, ale mieć własne pomysły na świat. I tego też od naszych przedstawicieli na świecie bym wymagał.
To jest jedno pytanie. Myśli pan, że ten rząd ma pomysły na świat, jak pan mówi?
Mamy w polityce zagranicznej wąsko definiowanej, czyli co zrobić z Ukrainą, jak wzmocnić Trójkąt Weimarski. Tam jest bardzo dużo dobrego tego, co zrobił minister Sikorski czy premier Tusk, ale my nie mamy globalnej agendy gospodarczej. Nie wiemy, gdybyśmy byli zaproszeni jutro do G20, gdyby nas posadzono przy tym wielkim stole i zapytano, co Polska ma do powiedzenia, nic nie mielibyśmy do powiedzenia i to mnie boli.
To była pierwsza, ale mam nadzieję nie ostatnia rozmowa z profesorem Marcinem Piątkowskim. Panie profesorze, jak tylko pan będzie w Polsce, zapraszamy do RMF-u. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję
panu. Kłaniam się, do widzenia.